świat ludzkich uczuć.
W poniedziałkowy wieczór witam Państwa na Kaszczyc. Krzysztof Łupkowski audycję realizuje. Razem ze mną w studio dziewczyny z grupy wsparcia dorosłych dzieci alkoholików, Justyna i Kasia. Witam Was serdecznie. I pan Bolesław Białas, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach.
Dobry
witam
wieczór.
Również. Dzisiaj tematyka dorosłych dzieci alkoholików i będziemy kontynuować temat, który pojawił się we wcześniejszej audycji. Będziemy mówić o tendencji dorosłych dzieci alkoholików do nałogów i do przymusowych czynności. Czekamy też na Państwa wypowiedzi. Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo podzielić swoimi doświadczeniami, z jakimi nałogami próbują Państwo sobie radzić, jakie rzeczy robią Państwo w życiu, mimo świadomości, że nie są dla Państwa korzystne. 308 6701 to jest numer komunikatora Gadu Gadu, numer skrzynki SMS-owej 509 056 590 i numer telefonu do naszego studia 644 65 55, kierunkowy 25. Zaczynamy od piosenki Marcina Rozynka.
Z nadzieją co dzień budzę się, licząc wciąż, że w nieba już wpadła noc. Pory roku zmieniają się, lecz ja już wiem, to przeszłość żyć. Dziś we mnie chcę. Jak dzisiaj zbyt gęstej mgły, i czy jeszcze czeka z to, co miało przyjść, czego nie ma do dziś. I wszystko odkryłem już, co nigdy potrzebne tu nie było zbyt. Jak dzisiaj wyjść z tej ciężkiej i zbyt gęstej mgły? Czy jeszcze czeka nas to, co miało przyjść, czego nie ma tam?
Dziś chcemy mówić o tendencjach do nałogów, a w dzisiejszej piosence, w tej piosence usłyszeliśmy takie pytanie, jak dzisiaj wyjść z tej ciężkiej, zbyt gęstej mgły. I taką mgłą na pewno jest taka tendencja do robienia czegoś w życiu dorosłych dzieci alkoholików, co nie jest dla nich korzystne, z czego czasami nie zdają sobie sprawy, dopiero później gdzieś tam w konsekwencji tych przymusowych czynności, nazwijmy je tak, okazuje się, że jednak jest problem głębszy. I my tutaj na wcześniejszych audycjach mówiliśmy o tym, że dorosłe dzieci alkoholików bardzo często powielają schemat tego, co się działo w rodzinie, a mianowicie również sięgają po alkohol. Dlaczego mimo tego, co przeszły w dzieciństwie, mimo sytuacji, z którymi nie radziły sobie jako dzieci, potem uciekają w alkohol?
To trudno powiedzieć, dlaczego. Trudno, a zarazem to nie jest to takie trudne. Ponieważ tutaj trzeba wyjść z takiego tego, co to jest w ogóle uzależnienie i czemu ono służy. Nie? Otóż uzależnienie od substancji psychoaktywnych, jest to dosyć złożona choroba, która tam się charakteryzuje różnymi objawami. Ale tak naprawdę to, jak się sięga do genezy tego powstania uzależnienia, to w genezie jest jedna podstawowa rzecz, mianowicie taka, że to jest sposób na radzenie sobie z własnym życiem emocjonalnym. Czyli środki psychoaktywne temu służą. One nie służą upijaniu się, nie służą zaćpaniu, służą dokładnie radzeniu sobie ze swoim własnym życiem emocjonalnym. Czyli z tymi problemami emocjonalnymi, z którymi mamy do czynienia i z których nie potrafimy rozwiązywać, bo nie potrafimy ani tych uczuć nazwać, ani nie mamy umiejętności radzenia sobie z tymi uczuciami. Jedyną umiejętność, jaką znamy, no to jest umiejętność taka, że się po prostu odlatuje od tych emocji, od tych problemów i tak dalej. Alkohol powoduje taką rzecz, że on oczywiście on nie zmienia świata, ale on zmienia nasz sposób odbierania świata. Emocje, jakie drzemią w każdym z nas, one coś nam sygnalizują, do czegoś nam są potrzebne. W sytuacjach trudnych dla nas, no to są takie emocje, które no ja nie nazywam negatywnymi, a takimi nieprzyjemnymi. I jak zobaczymy, że jest substancja, która nam pomaga w takim odhamowaniu, czy taki depresant jak alkohol, czyli tak tłumi te emocje, to doprowadza to do tego, że my zaczynamy sobie za pomocą tej substancji radzić ze swoimi problemami. Radzić oczywiście w cudzysłowie, dlatego że no to nie jest radzenie. To alkoholicy mawiają, jak masz problem i pijesz, to na drugi dzień masz dwa problemy, nie? Bo ten, który był, to pozostał, natomiast drugi to jest taki, że trzeba skądś jakieś pieniądze załatwić, żeby mieć za co kontynuować picie. No ale to oczywiście to jest taka dygresja. A skąd akurat alkohol? No bo alkohol był taką substancją, która była w domu, była na co dzień. I jak się wchodzi w takie życie nastoletnie, to człowiek mniej zwraca uwagę na to, że co ten alkohol tak naprawdę w tej rodzinie zrobił. Natomiast no, zaczyna go używać niejako dla siebie. Pojawiają się czasem takie wzorce, które, czy takie schematy, które są powielane później w życiu, mianowicie takie schematy dotyczące tego, że ojciec, czy tam prawdziwy mężczyzna, no to pije, nie? Dziecko, jak wzrasta w takiej rodzinie alkoholowej, to często ma taki właśnie wzorzec pijącego ojca, niepijącej matki, albo wiecznie matki narzekającej, która wymagającej, która tam próbuje jakoś sobie radzić z tą sytuacją i na ogół sobie nie radzi. Natomiast wspomnienia ojca alkoholika to są przeróżne. To nie jest tak, że dzieci wspominają z rodzin alkoholowych, wspominają tego ojca jako jakiś taki koszmar z dzieciństwa. Nie? Bardzo często po to, żeby sobie jakoś radzić w tej sytuacji, wykorzystują różne stany alkoholika po to, żeby osiągać własne korzyści, nie? I to zarówno to są stany wtedy, kiedy alkoholik pije, jak i stany, kiedy jest na tak zwanym moralniaku, czyli ma problemy z tym, że nie bardzo wie, co tam narozrabiał, albo wie, co narozrabiał i usiłuje to naprawić. Sami alkoholicy często mówią o tym, że mają takie poczucie, czy mieli takie poczucie, zwłaszcza ci, którzy zaczynają trzeźwieć, że byli wykorzystywani przez, czy przez żonę, czy przez swoje dzieci, właśnie do takiego manipulowania, do osiągania korzyści. Nie? No, ale tutaj tak trochę, jak o tym mówię, to trochę tak odbiegam od tematu. Natomiast no, to, co jest istotne w tym, to jest to, że to po pierwsze wcale to nie jest tak, że ten alkoholik jawi się dziecku jako coś takiego, jako jakiś taki właśnie potwór. A po drugie, no to, że ten alkohol się leje strumieniami, to on czasem powoduje różne tam problemy w rodzinie, a czasem nie powoduje tych problemów, a wręcz przeciwnie, nie? Takie właśnie funkcjonowanie alkoholika na takiej skali, jak to określam, od minusa do plusa, czyli od takich super pozytywnych do skrajnie pozytywnych, do skrajnie negatywnych zachowań, prowadzi do tego, że jak się zaczyna pić alkohol, jak się wstępuje na drogę uzależnienia, to oczywiście mechanizm iluzji zaprzeczania powoduje to, że się widzi tylko te dobre strony. Nie? Ja tutaj nie wchodzę w takie dywagacje dotyczące ewentualnych tam podłoża biologicznego uzależnienia i tam tych genetycznych takich spraw, bo to ma tutaj mniejsze znaczenie. Znaczenie ma przede wszystkim to, że dziecko jak się wychowuje w takim domu, to widzi te wzorce, nie? Jak się ma, jest młodym albo bardzo małym dzieckiem, to na ogół jest tak, że no, droga od picia towarzyskiego do uzależnienia to czasem jest dość długa. Nie? Czyli ma się takie wzorce pozytywne picia alkoholu. Że dorośli tam zachowują się w sposób taki no, wesoły, sympatyczny, są tacy rozhamowani, nie ma jeszcze awantur i tak dalej, i tak dalej. I to jest jak pokaz tego, że alkohol, co alkohol robi. Nie? Jednocześnie się ma taki przekaz, który jest w ogóle dla mnie, to jest po prostu przerażający ten przekaz, a on jest taki typowy w rodzinie, nie? Że ty jeszcze jesteś za mały, jak urośniesz, to wtedy będziesz mógł pić, nie? Bo to alkohol jest tylko dla dorosłych, jest niedobry i tak dalej. Z takim przekazem, jak się dziecko spotyka, no to ten zakazany owoc zaczyna być interesujący, nie? ta łatwość picia alkoholu powoduje to, że no, ta droga uzależnienia staje się czasem dla dorosłego dziecka alkoholika, dla DDA taką drogą dość naturalną. I ja bym powiedział, że w ogóle dla DDA alkohol to jest poważny problem. To jest poważny problem, który gdzieś tam z dzieciństwa się wywodzi i on czasem prowadzi do takich skrajnych postaw albo takiej całkowitej abstynencji, albo uzależnienia. Wśród DDA, które ja znam, jest mało takich, którzy na przykład piją w sposób towarzyski, taki normalny. Alkohol jest czymś takim istotnym. I mówię, no zarówno dla abstynenta, jak i dla alkoholika, alkohol jest problemem. No. Alkohol jest problemem. Trudno powiedzieć, jakie to są grupy, jak one są liczne, tych abstynentów i osób uzależnionych albo pijących w sposób szkodliwy. Ja myślę, że ta grupa abstynentów jest mniejsza. Znaczy myślę, wiem to z badań. No. Czyli osób pijących jest większa. Co ciekawe, alkoholicy, którzy są DDA, dosyć późno w terapii zaczynają dostrzegać ten problem. Nie? Zaczynają dostrzegać ten problem, że oni oprócz tego, że są alkoholikami, też są dorosłymi dziećmi alkoholików, czy jakby problemy, jakie mają, wynikają nie tylko z tego ich picia, ale w terapii na przykład pogłębionej uzależnienia zaczynają wychodzić te problemy związane z byciem dorosłym dzieckiem alkoholików.
Czasami w różnych środowiskach pokutuje taki schemat, że dzieci z rodzin z problemem alkoholowym potem same mają taki problem, ale tu wspomniał Pan o tym procencie osób, które są dorosłymi dziećmi alkoholika, a nie mają problemu jako tako z alkoholem w sensie nadużywania go. Mhm. Więc z czego wynika fakt, że jedno dziecko, dorosłe dziecko alkoholika nadużywa alkoholu, a inne nie ma tego problemu?
No, to jest pytanie takie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć tak naprawdę. Różne są na ten temat poglądy. Mówi się o pewnych tam, o pewnych sprawach związanych z identyfikacją z matką bądź z ojcem. Nie? Nie wiem, na ile to jest tutaj istotne. Ja zwykle w swojej praktyce takiej klinicznej to nie przywiązuję do tego specjalnej wagi. Nie? Natomiast mówię, że w społeczeństwie generalnie to jest tak, że takim pojęciem typowym to jest to, że alkohol jest dla ludzi, nie? Że ludzie w sposób świadomy, kontrolowany, mogą pić alkohol. I w związku z tym te dwie skrajne postawy, czyli nadużywania alkoholu, czy uzależnienia i całkowitej abstynencji, są, że tak powiem, traktowane jako takie no, niezbyt normalne. Nie? Dla człowieka, który z jakichś tam powodów, bo powody tej abstynencji mogą być różne, nie pije w ogóle alkoholu, to no to też jest to problem, nie? Jest to problem, bo to jest substancja, którą on z jakichś tam powodów odrzuca. Ja znam abstynentów, alkoholików. No, dla alkoholika to wiadomo, że to jest droga, że tak powiem, życia albo śmierci. Nie? Tu nie ma innej opcji. Znam abstynentów, którzy pili alkohol w sposób towarzyski, nie w sposób szkodliwy i z jakichś tam powodów, na przykład religijnych, czy zdrowotnych, czy innych, zaprzestają picia. Nie? Znam też takich ludzi, którzy po prostu nie piją alkoholu dlatego, że widzieli, co się w ich domu działo w związku z tym właśnie piciem, że alkohol był takim nieszczęściem. No to jest taka akurat nie do końca sprawa dla mnie oczywista, dlatego że to jest często taką, to jest, jeśli się tak patrzy na ten dom, że alkohol to był właśnie tym największym nieszczęściem tego domu, to jest to ewidentna nieprawda, bo nieszczęściem było co? Nieszczęściem było picie tego alkoholu, nie? Nadużywanie, uzależnienie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja zawsze przestrzegam, zwłaszcza panie, które tam do mnie trafiają, żeby nie walczyły z alkoholem w domu, bo to jest bez sensu po prostu. Tak? Za pomocą, nie wiem, tam wylewania, śledzenia, wyrzucania i tak dalej, bo tak naprawdę to problemem nie jest alkohol, tylko problemem jest człowiek pijący ten alkohol. No, ale to jest jeden z powodów, dla którego się po prostu tego alkoholu nie używa. Nie? Ja osobiście mogę powiedzieć tak, że dla niektórych ludzi naturalną rzeczą jest niespożywanie alkoholu i to jest też normalne. Nie? Jestem przeciwny takiemu właśnie przekazowi społecznemu, że wszyscy piją, bo nie wszyscy piją. Nie wszyscy piją. Takie właśnie podejście do abstynencji, że no ja nie piję, bo widziałam, co się w moim domu działo, no jest takim też czymś naturalnym, nie? Tak jak naturalnym jest radzenie sobie za pomocą alkoholu ze swoimi emocjami, ponieważ tak naprawdę alkohol po to jest. No. Alkohol to nie jest po to, żeby go pić dla smaku, żeby się nim delektować. Tak jak no, czasem moi pacjenci mówią, jak to lato nadajecie, to on ten smak i zapach piwa czuje. Nie? Tak. No, tu nie będę robił reklamy, więc nie będę mówił, co oni tam opisują, ale ja mu mówię, no słuchaj, no. Można pić, lubię coś gorzkiego, nie? No ale to przecież nie o to chodzi, żebyś ty pił coś gorzkiego, tylko żeby ci w głowie zaszumiało, nie? Bo tak naprawdę to po to się pije alkohol, żeby zaszumiało w głowie, albo żeby zmienić swój stan emocjonalny, no, poczuć się lepiej niejako. I tak zwykle na początku jest, nie? To, że alkohol działa właśnie w taki sposób, no, powoduje to, że niektórzy zwłaszcza ci, którzy mają te problemy emocjonalne takie poważne i nie potrafią się z nimi inaczej poradzić, no częściej po to sięgają. Nie? Stąd ta droga do uzależnienia jest łatwiejsza. Także mówię, to są takie dwie spore dosyć grupy w DDA i ja bym nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat tak. Nie wiem tego.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, teraz piosenka.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Right.
Świat ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy. Czekamy na Państwa wypowiedzi. Numer gadu gadu 308-6701. Numer skrzynki SMS 509-056-590. A numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Czekamy na Państwa wypowiedzi, z jakimi nałogami próbują Państwo sobie radzić. Jakie rzeczy robią Państwo w życiu, mimo świadomości, że nie są one korzystne. I mamy wypowiedź z jednego z zaprzyjaźnionych forów. Tu cytat z wypowiedzi Weroniki. Moim problemem było odkładanie spraw związanych z moją osobą na później i przedkładanie cudzych spraw nad swoje. Tak jakby to, co dotyczyło bezpośrednio mojej osoby, było mało ważne i nieistotne dla mnie. Potrzeby, zdrowie, samopoczucie, plany innych osób były dla mnie nadrzędne i chociaż wewnętrznie buntowałam się i czułam się pokrzywdzona i wykorzystywana, to odkładałam swoje sprawy i byłam do dyspozycji innych. Myślę, że to było związane w dużym stopniu z brakiem umiejętności mówienia nie. Nie chcąc kogoś urazić albo wprawić w zakłopotanie, zgadzałam się na coś, na co nie miałam ani ochoty, ani czasu. To w gruncie rzeczy może nie nauk, ale jednak taka tendencja do stawiania innych nad dobro własne i to jest bardzo częste w przypadku dorosłych dzieci alkoholików. Czy tego właśnie uczą się w dzieciństwie?
Jeżeli chodzi o mnie, to ja mogę powiedzieć, że nie wiem, czego nauczałam się w dzieciństwie, ale miałam tak faktycznie, że ja większość swojego życia, dopóki sobie nie uświadomiłam, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i dopóki tak naprawdę nie usłyszałam na meetingu, że jest to takie jakieś wewnętrzne dziecko, że się powinnam na tym dziecku skupić, że się powinnam skupić na sobie, że wszystko, co mogę zrobić, to zależy ode mnie i wszystko gdzieś nagle musi zacząć krążyć wokół mojego ja. Dla mnie to było przerażające, bo ja po prostu całe życie byłam nastawiona na to, że ja muszę być dla kogoś dobra, muszę komuś pomagać. Tak jak tu jest co mi napisane, wszystko przedkładałam ponad siebie. I ja nie znałam innego życia. Ja się w tym życiu jakoś odnajdywałam. Czasami, tak jak tu było napisane, czasami gdzieś tam się buntowałam, ale ten bunt też mi przychodził dosyć późno. I bardzo często właśnie takim jakieś wewnętrzne nieszczęście z tego, że zapominam o sobie, że tak naprawdę w tym wszystkim ja jestem pokrzywdzona, to ktoś mi musiał uświadomić. Bo ja gdzieś tak się w tym zatracałam, później twierdziłam, no kurczę, no trudno, tak musi być, ja jestem w porządku, ktoś jest nie fair, jego problem. Ale mówię, to gdzieś później zaczęło wychodzić i tak naprawdę okazało się, jak było to chore. Jak niebezpieczne tak naprawdę dla mnie, bo siadała moja psychę po prostu, moja psychika i było to strasznie męczące i strasznie dużo mnie kosztowało. Dopiero odkąd tam sobie gdzieś to uświadomiłam, odkąd ileś razy ktoś mi musi to powtórzyć, odkąd ileś razy musiałam to usłyszeć, dopiero coś tam zaczyna się dziać w drugą stronę, że ja się skupiam na tym, żeby pamiętać o sobie, żeby robić coś, co ja chcę, co lubię, co mi się podoba. Myśleć o sobie po prostu.
Ja myślę sobie też, że to nie tylko chyba kwestia przedkładania różnych spraw dotyczących zupełnie obcych osób, ale myślę, że przede wszystkim tutaj wchodzi w grę kwestia tego, co mam robić dla mojej rodziny, dla moich bliskich, dla moich rodziców, dla mojego rodzeństwa, dla tych najbliższych osób bardziej niż tych obcych. No i zdecydowanie kosztem mojego życia.
No to jest taki problem bardzo żywy. Tak jak tego, o czym tutaj Weronika pisała, o czym Kasia mówiła, to charakterystyczne, to co powiedziała Kasia tutaj, to mi tak mocno mi to zabrzmiało. Musiał mi ktoś powiedzieć, że ja mam do czegoś prawo. Nie? Ja to tak oczywiście mówię w tej chwili, no nie dokładnie twoimi słowami, ale to tak mi się to skojarzyło. Czyli co? No, czyli ja uważałem, że tak jest normalnie, nie? Tak być powinno, bo tak zostałam wychowana, tak zostałam nauczona. W domu alkoholika, to o czym mówiłem wcześniej, zwykle jest tak, że no, liczą się potrzeby po pierwsze alkoholika, a po drugie całej rodziny. Jak mówiłem w którejś tam audycji o takich różnicach między rodziną alkoholową a rodziną, nazwijmy to taką zdrową, normalną, to mówiłem przede wszystkim o tym, że rodzina w takiej normalnej rodzinie, rodzina jest nastawiona na indywidualny rozwój każdego z członków tej rodziny, na zaspokajanie jego potrzeb, wszystkim na rozwój. Nie? W przypadku dzieci jest niesłychanie istotne. I to na taki rozwój indywidualny. W przypadku rodziny alkoholowej, no to rodzina jest nastawiona głównie na utrzymanie się, za przeproszeniem, w kupie. Czyli my musimy być razem, musimy się trzymać, bo jesteśmy rodziną i tak dalej, i tak. I tutaj jakby indywidualne potrzeby każdej osoby są podporządkowane temu dobru, jakby takiemu najwyższemu, jakim jest rodzina. Ja muszę powiedzieć, że 80-90% moich pacjentek i współuzależnionych i DDA to ma właśnie taki pogląd, że no przecież no co, no, że ja wyszłam za mąż, no może mąż zrobiłam, no ale muszę w tym trwać, nie? No bo tu jest dziecko musi mieć ojca, o to takie teksty, nie? Się tam pojawiają. W związku z tym jakby nie są ważne moje potrzeby, ważne jest to, co ja muszę robić, nie? Ważne jest to, ważne jest moje dziecko, ważny jest mój mąż, no i ja też czasem. Jak człowiek sobie nie uświadomi tych swoich praw, no to po pierwsze mu się tam te granice tak rozmywają, nie? Nie ma takiej opcji, że no a ja też tutaj mam do czegoś prawo, nie? Stąd czasem w rozmowach DDA, no to padają takie pytania podstawowe, nie? Czy ja to się mogę tego domagać, nie? Bo ja się tego nigdy nie domagam, bo ja mam jakiś taki sposób myślenia o sobie i o swojej roli, nie wiem, jako najpierw koleżanki, potem jako żony, potem jako matki i tak dalej, że liczą się potrzeby innych ludzi. Ja to tam mogę sobie być w cieniu, prawda, ja to się nie liczę. Czasem uświadamia się to w różny sposób. Na ogół jest to w różnych kryzysowych sytuacjach i ja przypominam sobie taką dramatyczną sytuację jednej kobiety, dorosłego dziecka, alkoholika, która przyszła do mnie z problemami związanymi z wychowaniem dzieci, nie? I te problemy to między innymi polegały na tym, że ona mówi, że no ona teraz czasem się tak czuje, jak że te dzieci jej nie kochają jako matki, tylko traktują jako taką służącą, nie? No i jakśmy zaczęli analizować, jak to funkcjonował ten dom, no to w pewnym momencie ona stwierdziła, że no to się nagle przestała temu dziwić, nie? No bo ona tak pracowała długo na to, żeby tak być traktowaną. I to się, no i teraz tak, no jeśli to lata trwało, to można powiedzieć, no to co? No ona się tam trochę temu buntowała, no ale z drugiej strony zawsze miała jakiś tam właśnie sztandar, na którym było napisane literami, że no dziecko jest tam, mąż jest najważniejszy, tam dziecko jest najważniejsze, ważniejsze od ciebie, nie? Jak słyszę taki tekst, że 99% mojego życia, no to jest moja mała córka, córeczka, nie? No to sobie tak myślę, no fajne to jest, nie? Tylko jak to długo będzie trwało i co się stanie za 20 lat z tą małą córeczką, a właściwie z jej matką, nie? Nagle 95-9% jej życia wypadnie jej z życia. No toż ona tego nie przeżyje z tymi 5%, nie? Potem się robi z tego coś takiego jak taka zależność, problem z odtępieniem i tak dalej, i tak dalej. Więc jak mówię, taka właśnie postawa, którą często DDA prezentują, ona jest niszcząca, ponieważ no ja to zawsze mówię tak, no żeby coś komuś dać, to trzeba coś mieć. Nie? Ile można dawać bez brania? Jak się wody naleje do szklanki, no to jak się tą wodę wypije, no to nie będzie tej wody, nie? Trzeba dalać. Więc pytanie jest, skąd ja mam czerpać siły do tego takiego ciągłego dawania, dawania i dawania i dawania. Jak sobie nie uświadomię tego właśnie, że ja nie mam skąd tej siły czerpać, no to nie wiadomo skąd mi się różne tam zaburzenia zaczną brać, nerwicowe, jakieś bóle, jakieś złe samopoczucie i tak dalej. I może się pojawić takie zgorzknienie, które nie wiadomo z czego wynika. No, ono wynika po prostu z tego, że ja nie widzę siebie. Ja nie dbam o siebie w sensie takiego, w sensie tego, żeby mieć jakiś tam komfort, nie? Bo po pierwsze to nie wiem, czy ja mogę o to dbać, nie? Dobrze, jak się kogoś spotka na swojej drodze, kto ci powie i ty mu uwierzysz, że masz prawo na przykład do tego, żeby w sobotę mąż się zajął twoim dzieckiem, a ty żebyś sobie pojechała na przykład, nie wiem, na godzinę na jakąś tam siłownię albo na aerobik, albo na coś takiego, nie? Żebyś codziennie miała jakiś tam czas tylko i wyłącznie dla siebie. I to niekoniecznie czas taki, kiedy za przykładem siedzisz w kiblu albo się myjesz w łazience, nie? A jeszcze często tam ci za drzwiami pukają dzieci, że to mama, bo ja to, bo, albo mama, bo ja tamto, nie? To są takie rzeczy, które no nam, jak ja o tym mówię, no się wydają czymś oczywistym, nie? One nie są oczywiste. One nie są oczywiste. Czasem z DDA, jak się rozmawia i robi się ten tak zwany 24-godzinny zegar i jest takie, no, podział tych 24 godzin na pewne sfery, czyli taka sfera pracy, snu, pracy dla domu, czasu dla siebie. To czasem ten czas dla siebie to najpierw jest, no dużo mam, z pół godziny dziennie, nie? Bym się okazuje, że z tych pół godziny się robi 10 minut. Nie? No, przepraszam bardzo. A reszta jest dla innych, nie? A dla siebie co? No to jak można funkcjonować tam te powiedzmy 12 godzin dobrze, jeśli samemu sobie poświęca człowiek 10 minut, bo mówię, snu nie liczę, bo sen, to jest coś, co jest oczywiste i tak dalej. I teraz tak, że ja się poświęcam w domu, że ja się poświęcam w pracy, no bo to trzeba robić za innych, nie? I to jeszcze mnie nie doceniam w dodatku, to tak mówiliśmy kiedyś tam o tej dzielności, nie? To takie przykrywanie wszystkiego. Ja muszę sama, wszystko sama. O pomoc nie poproszę, bo po co? No, bo to przecież innym bardziej ta pomoc może być potrzebna, nie? No to jest ciężko. Ciężko jest tak żyć po prostu. No. A to się ma skąd? No, to się ma z okresu, nie wiem, tego pobytu w domu, nie? Tyle tylko, że mówię, trudno jest dojść do takiego wniosku, że ja mam w tej chwili lat 50, a nie 10, i że sytuacja, w jakiej się znajduję, jest zupełnie inna niż wtedy, nie? A mój sposób działania, a przede wszystkim jakieś takie przekonania i emocje, no to gdzieś tam tkwią właśnie w tym, jak ja bym miał te 10 lat, nie? To jest największa, najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o DDA i o terapię potem DDA. to jest zobaczenie moich reakcji, moich sposobów reagowania na różne sytuacje i skąd one się biorą. Nie? Że one są z tamtych czasów, a teraz są inne czasy. Nie? I to, że ja się wtedy musiałam poświęcać i tak dalej, żeby był spokój w domu, tak to określa, to nie znaczy, że to robić teraz. Bo teraz jest inny dom i inaczej ten spokój wygląda i tak dalej, nie? A mimo tego ja gdzieś tam tkwię cały czas, no w takich sposobach, jakich się nauczyłem, nie? O, to tyle.
Za chwilę wrócimy do rozmowy i odpowiemy na Państwa wypowiedzi.
Ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Napisała do nas Agnieszka. Ja w swoim życiu miałam różne etapy, od tego, że nie piłam alkoholu w ogóle, bo często było mówione, że zakończę jak mój ojciec, a tego bym nie chciała. Byłam też do niego podobna z wyglądu i robiłam wszystko, bo było inaczej, bym była jego przeciwieństwem. Potem, kiedy powoli zaczęło do mnie docierać, że to ja decyduję, jak to ze mną będzie, to zdarzało mi się wypić lampkę wina w towarzystwie. Wiem, że mam większe szanse na to, by się uzależnić, ale teraz wiem, że ja to nie mój ojciec i nie muszę skończyć jak on. To zależy ode mnie. Pozdrawiam nas Agnieszka, my również pozdrawiamy.
Dziękujemy.
To wypowiedź dotycząca tego, o czym mówiliśmy na początku. Mamy też wypowiedź, nie wiem, słuchacz bądź słuchaczka. Dla mnie nie do pokonania jest fakt, że ja mogę czuć gniew i wyrażać go. Jestem na początku terapii i jak go wyrażam, czuję straszny wstyd i upokorzenie.
Tak. No. Chcę powiem tak, że no właśnie, bo to jest wyrażanie uczuć, których nie wolno było wyrażać.
Nie? Nie do pokonania faktu, że ja mogę czuć gniew i wyrażać go.
Tak, no bo tego nie wolno było w domu, nie? No te zasady nie mów, nie czuj, no nie czuj, nie? Nie wyrażaj swoich uczuć. Nie wolno ci być taki, jaki jesteś, nie? Nie wolno ci płakać, bo jesteś beksa, masz być taki, taki i taki, nie? I to właśnie, to co się pojawia, nie? To co się pojawia tutaj, jak słuchacz pisze o tym wyrażaniu gniewu, nie? Że po wyrażeniu gniewu czuję wstyd. No to jest po prostu, no to jest efekt wychowania, to jest efekt bycia w takim domu, nie? Czy pewnych norm, które tam obowiązywały, o ja to może w ten sposób bym określił. No gniew jest taką samą emocją jak miłość, jak inne emocje, których są setki. Natomiast no właśnie, jak ja mówiłem na początku o emocjach, o uczuciach, mówiłem, że to takie jakieś takie, w którym się źle czujemy bądź dobrze się czujemy, nie? Bo takich emocji dobrych bądź złych nie ma po prostu. Emocje nie mają znaku. Emocje są albo ich nie ma, nie? Można się uśmiechać przez zaciśnięte zęby, nie? Wrażliwy człowiek to dostrzeże, nie? Niewrażliwy to będzie się, że tak powiem, trzymał tego śmiechu, nie? A nie tego, co jest tak naprawdę pod tym śmiechem. No właśnie, to są sprawy, z którymi DDA sobie nie radzi. I co czasem robią z tym gniewem? No zapijają ten gniew. No. Albo właśnie. Albo tam są inne sposoby, nie?
Właśnie u mnie największym problemem jest to, że właśnie ta emocja, jaką jest gniew, złość i wyrażanie jej jest największym problemem do tej pory. Pomimo tego, że gdzieś jestem już jakiś czas w terapii i gdzieś tam uczę się tego, ale najtrudniej jest mi radzić sobie ze swoją złością, ze swoim gniewem. Właśnie jakoś gniew i złość kojarzy mi się z tym, że ja jestem złym człowiekiem, kiedy wyrażam swoją złość, kiedy mówię, że mi się coś nie podoba, no to wtedy mi się to właśnie tak kojarzy, że ja jestem złym człowiekiem. I do tej pory, pomimo tego, że pracuję nad tym, to bardzo często zdarza mi się tak, że kiedy mówię o swojej złości, to pojawia mi się właśnie taki jakiś wstyd, że ja mówię o tej złości. I tutaj bardzo identyfikuję się z tym, co tutaj przed chwilą właśnie ten temat był poruszany, o tym wstydzie, kiedy wyrażam gniew. Naprawdę, tak jak tutaj przed chwilą Pan powiedział, że nie jestem w stanie wyrazić tej swojej złości, no to coś muszę z nią zrobić. Jedna osoba ją zapije, druga osoba, nie wiem, autoagresywne zachowania jakieś będzie stosowała. No dla mnie taką ucieczką na dzień dzisiejszy jest zajadanie tej złości. No i w taki sposób sobie czasami radzę. Jest to bardzo destrukcyjny sposób. Ale mam świadomość, że po prostu nie daję sobie prawa do odczuwania złości. A jak już sobie dam to prawo, no to właśnie pojawiają się różne inne emocje, z którymi też jest trudno sobie poradzić.
Tak to.
Jak w takim razie pracować nad tym, żeby gniew się pojawiał, ale nie był destrukcyjny, tak jak już tutaj wspomniałam?
No, to jest temat w ogóle na inne opowiadanie. To trzeba po prostu pracować nad tym z terapeutą, nie samemu, bo samemu to jest trudno dostrzec. Nie? Mówiąc terapeutę, to mam na myśli czy jakąś tam profesjonalną terapię, ale niekoniecznie, dlatego że informacje o tym, co się ze mną dzieje, często mogę uzyskać od otoczenia, od osób, którym ufam, które lubię, bądź z którymi się bezpiecznie czuję. Nie? Na przykład myślę, że takim dość fajnym miejscem do takiego dowiedzenia się różnych rzeczy na swój temat to są na przykład grupy samopomocowe, które pracują według określonego tam programu i warto z tego skorzystać, żeby zobaczyć siebie w oczach innych ludzi, nie? Jak mówiłem na początku na temat właśnie takiego radzenia sobie z życiem emocjonalnym przez butelkę, to tutaj pod tą butelkę można różne inne rzeczy włożyć i te, o których ty mówiłaś, o na przykład różnych tam zachowaniach autodestrukcyjnych, typu tam, nie wiem, cięcie się, czy zajadanie. No to zajadanie jest czymś takim bardzo częstym. I no to mówiłem o czymś takim, że to jest jakaś tam forma radzenia sobie, nie? Destrukcyjna forma radzenia sobie z własnymi emocjami.
Mamy telefon. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór. Ja nazywam się Andrzej, jestem z Terespola.
Witamy
serdecznie. Witam koleżanki i kolegów. I mam właśnie odnośnie tej złości. Ja jestem alkoholikiem. Ale trochę mam wspólnego z BDA. No nie będę o tym teraz mówił, tylko powiem o tej złości, że ja zacząłem, no mam 2 lata trzeźwości, zacząłem używać rozumu i zdrowego myślenia po prostu i tego się zacząłem uczyć, tak jak dziecko. I doszedłem do takiego, no, że rozumiem, co to złość, ale no, wewnętrznie się wyciszam w ten sposób. Próbuję różnych rzeczy, jazdy na rowerze, czytania, oglądania filmu, miksuję sobie na przykład sety swoje w komputerze. I tak się staram wyciszać i myśleć nad sobą, rozumieć to, co się wokół mnie dzieje. Żeby myśli, które pojawiają mi się czasami związane z piciem, no po prostu swoją myślą drugą zastępować w mózgu, bo inaczej zapiję, tak? Na ten mój taki trzeźwiejący umysł, jak ja teraz to widzę, to tak odczuwam. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za wypowiedź.
Dziękujemy. No to jest, ja bym tak krótko powiedział tak, że no to jest odpowiedź na trochę na ten pytanie i tak jak pociągnięcie tego wątku, o którym ja mówiłem. No, tylko że chcę powiedzieć tak, że po pierwsze to złość się pojawia z określonych powodów. To nie jest tak, że to nas dopada nie wiadomo skąd. Nie? Samo wyciszanie się bez wyrażenia tej złości w sposób taki konstruktywny, no to ono niewiele daje, no bo właściwie ta złość jakby zostaje nadal. Warto jest po pierwsze uświadomić sobie, skąd się ta złość w nas bierze, jakie są powody tego i próbować coś z tym zrobić. Nie? Czyli po pierwsze tą złość rozpoznać w samym sobie i po drugie rozpoznać powody, dla których ona się pojawia. Bo jak mówię, emocje to jest coś takiego, co jest takim prymitywnym sposobem reakcji na świat. Prymitywnym mówię nie w sensie takim, jak to się mówi o ludziach prymitywnych, ale czymś takim pierwotnym. Nie? Emocje powstały wcześniej niż język. Ostrzeganie przed rzeczywistością, jaka nas otacza, jest na poziomie emocjonalnym. Jak popatrzymy na zwierzęta, na psy, na koty na przykład, to widać w jaki sposób te emocje u nich widać, nie? Te stany jakieś, które się pojawiają. W związku z tym warto sobie uświadomić, po pierwsze, co ja przeżywam i po drugie, dlaczego to przeżywam. Nie? Co się takiego dzieje wokół mnie, że akurat mi się pojawia złość, albo miłość, albo nie wiem, agresja, albo gniew, albo smutek i tak dalej, i tak dalej. I tego rzeczywiście się trzeba uczyć jak dziecko, nie? To tutaj miał słuchacz, tutaj przyznaje, że ma rację. Natomiast mówię, no jak się identyfikuje uczucia, to się też warto zidentyfikować sytuacje, w jakich one się pojawiają, bo samo wyciszanie, wytłumianie niewiele daje, dlatego że jest to mało konstruktywne, nie? To, o czym mówił słuchacz tutaj i mówił o tym właśnie takim odnoszeniu się do takiego zastępowania myśli w przypadku, nie wiem, głodu alkoholowego i tak dalej. No to są sposoby, które rzeczywiście są sposobami skutecznymi. Natomiast uczucia trzeba wyrażać, nie? Pamiętaj, w jaki tutaj sposób może być różny, nie? To nie jest tak, że jak ja jestem, ja powiem tak, moja matka mówiła mi coś takiego, że jej czasem pomagało, jak się zezłościła na sytuację w domu, to wziąć i walnąć talerzem o podłogę, nie? Ja ją pytałem, no i co to, no jak cię dziecko wkurzyło, no to co to dało, nie? Ona mówi, ulgę odczułam. Czyli ona tą złość wyraziła i, że tak powiem, się tego napięcia pozbyła. No choćby przez taki właśnie sposób. Nie? Jak czasem wzięła pasa, bo to było wtedy dozwolone. Ja dostałem od Izy dwa razy w życiu i to nie pasem, tylko ręką. Ale zawsze mówiła, że to właśnie niczego nie załatwiało. To nie rozładowywało tego napięcia. Nie? Czyli jakby szukała innych sposobów radzenia sobie z uczuciem, które się pojawiało. Ona wiedziała, z jakich powodów się pojawia i wiedziała, co to jest. Nie? To są jakby podstawowe ważne sprawy, których się warto uczyć. Nie? Czasem wystarczy powiedzieć drugiej osobie: Kasiu, przepraszam, że tak to cię akurat teraz powiem, nie? Kasiu, twoje zachowanie mnie zraniło albo mnie wkurzyło, nie? Nie trzeba krzyczeć, nie trzeba jakoś inaczej tego wyrażać. Wystarczy o tym powiedzieć. Chodzi o to, żeby rozpoznać to uczucie, umieć je wyrazić, nie? co się tam potem stanie dalej, to tego nie wiemy, nie? Bo nie wiemy, jak ty zareagujesz i tak dalej. No ale podejrzewam, że jakbym zaczął na ciebie krzyczeć, no, nie mam zresztą ochoty nigdy na to, to byś mi odpowiedziała krzykiem, nie? Czyli jakby ta złość by się tak nakręcała i efekty by tego były takie, że rozstalibyśmy się obaj w takiej złości, by się nic nie załatwi w sumie.
Mamy kolejny telefon, witamy serdecznie.
Witam, to jeszcze raz Andrzej. Ja tam tak bardzo szybko mówiłem, bo nie wiem, ile na koncie mam, ale chciałem właśnie dodać, że ja te uczucia to odkryłem w sobie talent, poszukałem w sobie talentu, zacząłem grać na gitarze i odkryłem sobie taki muzyczny talent, który wcześniej miałem, taki niedokończony. I to mi dało możliwość właśnie wyrażenia swoich uczuć poprzez muzykę. I sobie miksuję sety, komponuję utwory na komputerze i to mi daje satysfakcję pewną. A sety takie DJ-skie, to muzyko, no to mogę się wyładować na tej muzyce w ten sposób właśnie, że miksuję rytmy ostre na przykład, jak jak jestem zdenerwowany. Albo jak chcę się wyciszyć, no taką relaksacyjną muzykę. I tutaj mam możliwość po prostu, no, swojego wewnętrznego ja, ducha po prostu poprawić, podreperować i tak dalej. Pomaga mi także i modlitwa, bo wierzę w Boga, chodzę do kościoła katolickiego i pomaga mi dużo modlitwa też. No i też dużo mi pomaga słuchanie kolegów fachowców, których pozdrawiam, na meetingach, którzy dają mi meetingi, no i także kazania księży. No i wasze radio też, bo powiem szczerze, że ja wcześniej nie słuchałem, ale w tym roku tak już kilka razy i nagrywam wasze audycje na komputer.
No cieszymy się bardzo.
I to mi pomaga. No dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że to w sumie trzeba chyba sobie znaleźć taki swój własny sposób na rozładowanie tych negatywnych emocji. Taki swój sposób odreagowania na to, co się dzieje w życiu, niekoniecznie z przyzwoleniem naszym, nazwijmy to. I w gruncie rzeczy chyba każdy z nas ma inny sposób bycia, inny charakter i inaczej też okazuje te wszystkie negatywne emocje. Więc w gruncie rzeczy chyba nie ma takiego złotego środka jednego na to, żeby gniew wyrazić.
Ja bym powiedział tak, że po pierwsze to nie wiem, dlaczego pani redaktor mówi o negatywnych emocjach, są jeszcze pozytywne.
Ale akurat o gniewie mówimy.
I akurat chcę pani powiedzieć, że z pozytywnymi to jest jeszcze trudniej niż z negatywnymi. I DDA to też mają. I nie tylko DDA. Bo ludziom jest trudno wyrażać uczucia typu miłość, przywiązanie, radość. Ha, 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 taki śmiech właśnie, to jest radosny, nie? Albo taki śmiech przez ten. Mówię o tym, to bardzo mi się ta wypowiedź podobała, jak on mówił słuchacz o tym właśnie. To jak jest zły, to takie ostre, jak jest taki spokojniejszy, to taka relaksacyjna i tak dalej, nie? To są umiejętności, których na przykład DDA nie nabyło w domu, nie? To są umiejętności, które alkoholik pijący zapomniał, nie? Bo on znał tylko jeden sposób radzenia sobie z emocjami, no. Jak mu było źle, albo jak mu było za dobrze. Jak to czasem alkoholicy mówią, jak mi jest wesoło, to piję, jak mi jest smutno, to piję, jak mi się nic nie dzieje, to też piję. Nie? Czyli to był taki sposób. A tu się okazuje, że jak człowiek zaczyna trzeźwieć, to zaczyna szukać innych sposobów radzenia sobie z własnym życiem emocjonalnym. I to jest niesłychanie istotne, dlatego że w każdym uzależnieniu i w każdym takim właśnie destrukcyjnym sposobie radzenia sobie z emocjami my w pewnym momencie przestajemy potrzebować świat do tego, żeby się dobrze czuć. No. Nam jest potrzebna butelka, nieważne, co jest między mną a tobą, czy ty się na mnie krzywo patrzysz, bo to wtedy ja się mogę źle czuć, albo fajnie na mnie patrzysz, to się mogę dobrze czuć. Nie? Ja sobie z butelką to załatwię, już mi nie jesteś do niczego potrzebna. Jak zaczynam wracać do świata, bo tak naprawdę emocje to jest odzwierciedlenie mojej sytuacji w relacji ze światem, nie? No to ja wtedy zaczynam szukać, co z tym można zrobić, w jaki sposób można te emocje wyrażać, można je poznać, co robić ze swoim napięciem i tak dalej. To, co tutaj słuchacz zresztą świetnie powiedział. Ja się tego uczę, bo sposoby, z jakim sobie dotychczas radziłem ze swoim życiem emocjonalnym, po prostu dla mnie są destrukcyjne, niszczące i tak dalej. Natomiast właśnie, no, a uczyć się można tylko w sytuacji, no, kontaktu z drugim człowiekiem, kontaktu ze światem, to o czym ja mówiłem. Jak on mówi, odkryłem swój talent, nie? On go nie odkrył, on go jakby zobaczył ponownie, nie? Bo kiedyś pewnie miał, tylko coś się z tym stało. To samo jest z DDA, dorosłe dzieci alkoholików, jeśli będą w stanie przełamać pewien schemat myślowy, taki właśnie polegający na tym, że ja funkcjonuję w tym świecie jak ten dziesięciolatek, nie? Emocjonalnie, mentalnie, czyli mając pewne tam schematy, że to mogę robić, tego nie mogę robić, że właściwie nie wiem, co mogę, nie? To tak długo, no to życie będzie takim życiem trochę niespełnionym i my czasem jak się spotykam z takimi osobami, to one tak mają poczucie, że coś jest nie tak w tym życiu, nie? Nie wiedzą co. Ale mają poczucie, że coś jest nie tak. Jak się ma takie poczucie, to warto jest, mówię, spotkać się z drugim człowiekiem i poszukać tego.
Ja bym na przykład chciała jeszcze dodać, że to, co dla mnie jest najważniejsze i to, co odkrywam cały czas, to to, że wyrażanie emocji, czy dobrych, czy złych, jest o tyle ważne, że osoba, z którą ja żyję, czy z którą funkcjonuję, nigdy się tego nie domyśla, czy ma prawo się tego nie domyśleć. Że na kilku już warsztatach okazało się, że to, co wydawało mi się, że dla innych jest tak samo oczywiste jak dla mnie, oni w ogóle odbierali to w całkiem kompletnie inny sposób. I dla mnie na przykład to w pewnym momencie się tym nawet przeraziłam, że tak proste rzeczy, które ja próbuję gdzieś tam wyrazić, jeżeli to zrobię niepoprawnie, nie w taki czytelny sposób, jakiś, no czytelny też jak i w cudzysłowiu, dla tych innych osób, to one zrozumieją całkiem co innego. Dlatego wyrażanie uczuć jest o tyle ważne, że po prostu pomaga w prawidłowym kontakcie z tą drugą osobą. Jeżeli ja nie wyrażę złości, to ta druga osoba nie będzie wiedziała, że mnie to zachowanie czy wkurzyło, czy to mnie uraziło. Albo nawet tych pozytywnych właśnie, że lubię cię, no bo jak ci tego nigdy nie okażę, no to skąd masz wiedzieć, nie?
Mhm. Ja myślę, że tych nałogów, z którymi dorosłe dzieci alkoholików próbują sobie radzić, jest całe mnóstwo, a o tych wszystkich na pewno nie powiedzieliśmy, bo to cała masa rzeczy, a tak naprawdę te przymusowe czynności, do których skłaniają się dorosłe dzieci alkoholików, a które nie przynoszą im korzyści, tylko wręcz odwrotnie, jest całe mnóstwo i tak naprawdę każda chyba audycja tego dotyczy, gdy poruszamy temat dorosłych dzieci alkoholików, bo to rzeczy, nad którymi warto by było popracować, jest całe mnóstwo. Oczywiście tak jak przy każdej audycji mówimy, nie każde dorosłe dziecko alkoholika ma całe mnóstwo tych cech, o których mówimy. Warto jednak popracować, czy to w terapii indywidualnej, czy na spotkaniach grup wsparcia dorosłych dzieci alkoholików. Zachęcamy do tego. I cóż, audycja dobiega końca. Dziękujemy Państwu za wszystkie wypowiedzi. My zapraszamy na kolejną audycję. Razem ze mną w studio były Justyna i Kasia z Grupy Wsparcia Dorosłych Dzieci Alkoholików działającej w Siedlcach i pan Bolesław Białas, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach.
Ja się jeszcze tutaj.
Dziękuję. Tak, ja jeszcze chciałabym tylko dodać, że ponieważ nasza grupa poniedziałkowa rozrasta się, więc jest taki pomysł, że można było, tutaj już z panem doktorem rozmawialiśmy, ewentualnie uruchomić drugą grupę w środę, tam wtedy przy ulicy Czerwonego Krzyża. Więc jeżeli mielibyśmy jaki tylko kolwiek odzew, nawet tutaj do radia, czy nawet na tą grupę poniedziałkową, to wtedy wiedzielibyśmy, że możemy coś takiego uruchomić, a mamy nadzieję, że jest to potrzebne i byłoby to potrzebne, że ktoś w środę wtedy...
Zapraszamy do kontaktu. Myślę, że warto dać się znać, jeśli chcą Państwo uczestniczyć w takiej grupie wsparcia. Wiemy, że nie we wszystkich miejscowościach tutaj w naszym regionie takie grupy są. Grupa w Siedlcach działa prężnie, jak widać, więc tym bardziej zachęcamy do kontaktu. No i cóż, zapraszamy na kolejną audycję. Krzysztof Łupkowski audycję realizował za wspólnie spędzony czas. Dziękuję. Anna Kaszczec.
Świat ludzkich uczuć.